Czy trzeba jednak okular założyć? No właśnie. Nadzieja. Dzień dobry Państwu. Witam członków komisji. Witam Pana starostę, Pana wicestarostę, Pana skarbnika, członków zarządu. Witam wszystkich gości, którzy przybyli na naszą komisję, licząc na to, że bardzo sprawnie będziemy dzisiaj pracowali. Porządek mamy przed sobą. Musimy go przegłosować? Nie musimy głosować. No jeżeli nie musimy przegłosować, prośba była taka, żeby panowie bardzo się spieszą do Osiny, panowie policjanci. Jeżeli macie państwo pytania, zgodnie z przepisami, jeżeli macie państwo pytania do sprawozdania, to bardzo proszę zadać pytania, bo myślę, że pójdziemy na rękę. Wszyscy mamy materiał.
W dobie dzisiejszych czynności
już powiedziała, żeby nie jechali przez Jarosławki.
Panie Prokurator, ten dał temat, to wciąż na nim wyprzedł.
Bo się spieszyła na komisję. Nie no, bez przesady.
Mam to przyjęty, nie podlega.
Nie. Wszystko gra. Wszystko gra. Bardzo proszę, czy są pytania do materiału? Wygląda na to, że materiał jest tak szczegółowy, że nie ma pytań. Panie Pawle, są pytania?
Nie. Czy wy czasami liczy Pani na mnie?
Nie. Nie.
Przed spotkaniem. Wszystkie wątpliwości.
Może to powoduje, że Państwo...
Oczywiście, Szanowni Państwo, jestem otwarty na pytania. Byliśmy troszeczkę wcześniej i parę tematów przy okazji wyszło. Ja myślę, że ten materiał on jest bardzo podobny, przynajmniej graficznie, do tego, co Państwo dostają co roku do takiego materiału. Zmieniają się tylko liczby, ale chciałbym zwrócić uwagę, że te liczby są dobre, bo mniej przestępstw, wykrywalność większa, więc myślę, że nie mamy z czego wstydzić w porównaniu do średniej wojewódzkiej. Jesteśmy praktycznie chyba tylko w jednej kategorii poniżej tej średniej i nad tym pracujemy, poniżej średniej wojewódzkiej, a we wszystkich jesteśmy dużo, dużo lepsi. Od średniej polskiej też dużo lepsi, więc myślę, że ciężka praca moich koleżanek i kolegów przyniosła wymierny efekt. Również te oceny społeczne, to o tym wczoraj mówiliśmy, rozmawialiśmy, ale przede wszystkim Państwa odczucia jako mieszkańców powiatu goleniowskiego, to są dla mnie najistotniejsze i najważniejsze, bo statystyki to, wiadomo, ja kocham statystykę, można udowodnić statystykami wszystko. I natomiast to, co Państwo widzą, czują, nawet przekraczając trochę prędkość. Ale właśnie mam nadzieję, że była to sympatyczna wizyta, czy spotkanie. Natomiast jak Państwo widzą, to też o tym wczoraj rozmawialiśmy, w porównaniu do roku 2015 zdecydowanie mniej mandatów było, więcej pouczeń. Także ta polityka restrykcyjna jest trochę łagodniejsza. Natomiast ona nie dotyczy niestety łamania przepisów ruchu drogowego, bo tu jesteśmy bezwzględni, mamy dużo do zrobienia, coraz lepsze drogi dzięki inwestycjom i powiatu, gminy, więc te prędkości są niestety coraz większe. My jesteśmy, staramy się być tam, gdzie nas oczekują, bo też mam sygnał, przed momentem byłem w szpitalu naszym, też mnie zaczepiła pani, poprosiła o wizytę w jej miejscowości i pewnie takie polecenie dam, bo te argumenty, które mi przedstawiła, były do mnie trafiały. Ja staram się reagować na to, co ludzie mówią, co widzą, dlatego też są dla mnie bardzo istotne Państwa uwagi. Tu rozmawiałem z Panem Radnym, jego uwagi dotyczące błędów w oznakowaniu zostały wzięte do serca. Już te nowe inwestycje, które są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, żeby nie było wątpliwości w tej materii, i to robimy, i mówię, no potrafimy się uderzyć w pierś, a mam szeroką, także mam co się bić, i staramy się robić tak, żeby no nie było to dolegliwe. Oczywiście czasami staramy się też powodować te sytuacje, które no, nie utrudnią, bo też w tej chwili Maszewska, gdybyśmy stanęli i kontrolowali te pojazdy, to podejrzewam, że przynajmniej 3/4 z nich niekoniecznie dojeżdża do posesji bądź do pracy, tylko przejeżdża zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami tą ulicę, ale nie o to chodzi, żebyśmy sobie utrudniali funkcjonowanie i życie, tylko żeby to było i efektywne, no, ale przede wszystkim bezpieczne. I to jest podstawowe nasze zadanie, dbanie o bezpieczeństwo. I też o tym wspomniałem, bo jutro żegnamy młodych policjantów, którzy odbywali staż adaptacyjny na terenie Goleniowa i Nowogardu. Już dziękowałem panu burmistrzowi i Nowogardu i Goleniowa za wsparcie nas finansowo w to, że ci ludzie młodzi mogą u nas być, ale myślę, że państwo się biegając, jeżdżąc na rowerze, czy chodząc po, czy nawet przejeżdżając, widzą, że oni są aktywni. Ja ich widzę i na dworcu, i w tych miejscach, gdzie być powinni. Myślę, że to ma też odzwierciedlenie w ilości zdarzeń, a jest ich coraz mniej. To tyle takim tytułem wstępu. Właśnie zacząłem od tego, tu pan starosta mi przypomniał, co prawda z większością się przywitał, ale jak widzicie państwo, dzisiaj jestem w dwóch osobach. Postanowiłem wykorzystać to spotkanie na to, żeby przedstawić państwu pełniącego obowiązki zastępcy, pierwszego zastępcy, tak się u nas to nazywa, komendanta powiatowego, pana podinspektora Krzysztofa Pawlika, który też będzie mnie reprezentował na sesji, bo ja będę niestety na wyjeździe, z przykrością stwierdzam, ale Krzysztof też już przejmuje, także część z państwa go zna, więc on jest stąd, mieszkańcem gminy Osina, także idziemy też na komisję tam, żeby przedyskutować pewne tematy, ale też przedstawić pana komendanta, żeby już normalnie mógł funkcjonować. Bo jak państwo wiedzą, pan Leszek Nowak dostał nowe wyzwanie i w tej chwili pełni obowiązki komendanta w Kamieniu Pomorskim. Także jakby nastąpiła nieoczekiwana zmiana miejsc. Po 7 latach pobytu mojego w Goleniowie mój zastępca pełni obowiązki w Kamieniu, także no, gdzieś tam daleki macki, jak się śmieje, macki targońskiego, gdzieś tam do Kamienia cały czas docierają. Słucham państwa, czy macie państwo jakieś tematy, których nie zdążyliśmy przed sesją, przed komisją przedyskutować? Jestem otwarty, czy ja, czy mój zastępca, chętnie odpowiemy.
Dziękuję bardzo panu inspektorowi. Czy są jakieś pytania do materiału przedłożonego? To bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy dobrych wyników. I dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I gonimy dalej, tak, zgodnie z przepisami. Teraz panią.
Pozytywnie opiniujemy.
Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy pozytywnie opiniujemy przedłożony materiał. Proszę, kto jest za, rączka do góry. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. To teraz przedmiot ten punkt pierwszy, nie? Po kolei, zgodnie z kolejnością. Co teraz bardzo proszę, najpierw miał być punkt ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Poprosimy panią wicedyrektor. Tak, panią Kuchcia. Z poważną wiarą. Nie ma wice. No to.
Książka jest gruba, nie wiem, czy państwo czytali. No oczywiście, tego nie wątpię, panie starostwo.
To proszę bardzo, czy mamy pytania do przedłożonego materiału, do tej grubej księgi? Jeżeli można, to tylko ja bym chciała powiedzieć, że czy faktycznie tak chyba daje się zauważyć, że jeżeli chodzi o szczepienia dzieci, że tendencja jednak jest chyba spadkowa też w naszym powiecie.
Wczoraj tu już przedstawiałam na spotkaniu, że no niestety, ale też że dopadł nas ruch antyszczepionkowy i jest 35 osób uchylających się, znaczy dzieciaków nieszczepiących. No, jest postępowanie administracyjne wdrożone, jest 15 tytułów wykonawczych, idą już grzywny, przy czym grzywna idzie i na mamę, i na tatę, albo na opiekuna prawnego, znaczy oboje. Także takim dużym mankamentem jest to, że są podawane adresy zamieszkania, te adresy inne i nawet jak ustalamy przez Warszawę adres zamieszkania, to się okazuje, że listonosz nam przynosi z powrotem kopertę, że ci ludzie tam nie mieszkają. Jest to wiedza taka szeptana, nierzeczywista. No i to się, wiecie, ciągnie i kosztuje, bo każdy list, wysłanie każdego listu polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, to generuje koszty po prostu i zaczynamy zauważać, że nam się tutaj no, trochę koszty podniosły w związku z taką, no jest tendencja taka, no przysyłają nam całe prawie takie książki, jak to nasze sprawozdanie, wygooglowane, kopiuj wklej z internetu, dlaczego nie i tak dalej, argumentów medycznych, jeżeli o to chodzi, nie ma. No jest jakaś plotka szeptana, coś tam, ktoś tam, tam. Dzieci zdarzało się, że chorowały i przedtem i zdarzają się przypadki jakichś tam powikłań i teraz, ale w tej chwili no jest bardzo taki nasilony ten ruch antyszczepionkowy. Zresztą prasa i telewizja też nam w tym nie pomaga. Nie pomaga, wręcz czasami szkodzi, bo też tak przedstawiają to w takim świetle. Oczywiście, że medialnie jest łatwiej przedstawić przypadek zły niż dobry, nie? Nie mówi się o tym, że nie mamy w tej chwili zachorowań na polio, czy nie mamy zachorowań na ospę prawdziwą, czy jest tam powiedzmy szczątkowa szkarlatyna, czy tam odra i tak dalej, ale mówi się o tym, jak i tak no, ciągniemy ten wózek. Niestety jest trudno, no ale taka jest nasza rola. Na pewno będzie postępowanie prowadzone. Grzywny są nakładane przez wojewodę, nie przez nas, bo taki jest wymóg prawa administracyjnego w tym momencie wynika. I no, zobaczmy. Na razie to, żeby efekt był taki, żeby ci ludzie się zaszczepili, to raczej jest takie unikanie odebrania korespondencji i takie przeciąganie struny, no bo niektóre szczepienia można wykonać do określonego wieku, nie? I potem można już sobie się też, że tak powiem, zapomnieć, nie? Także no, pan dyrektor pewnie też wie, że się uchylają, nie? Zdarzają się.
Problem, bo nie chcą podpisywać.
Tak.
No.
Jeżeli przynoszą jakąś dokumentację medyczną, że są przeciwwskazania, no to oczywiście musimy to brać pod uwagę. My nie możemy sobie lekceważyć opinii lekarza. Lekarz powie, że nie, a my na siłę bierzemy i szczepimy. Nie ma takiej opcji. No ale jest no właśnie tak, jak pan dyrektor mówi, że uchylają się chociażby od wydania tego oświadczenia. I blokuje się w tym momencie cała sytuacja. Także no myślę, że to będzie narastało. Chociaż no, na przykład na zachodzie jest tak, że dziecko do publicznej placówki oświatowej czy tam wychowawczej nie zostanie przyjęte, jeżeli nie ma kalendarza szczepień wypełnionego. No u nas próbowała to robić swego czasu, pamiętam, Częstochowa, ale się okazało, że to jest zgodne z prawem, no i jak wiadomo, jak jest prawo, no to nie można go łamać i zostajemy, tak, i zostajemy w tym samym, że tak powiem, kociołku, nie?
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedłożonego materiału? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję serdecznie i proszę bardzo, kto jest za przyjęciem, to jest opinia, ocena, oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu goleniowskiego, za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani. Dziękujemy bardzo. To była jednogłośnie. Teraz mam coś pan teraz chciałby powiedzieć, tak bardzo proszę.
Zakładam, że panie przewodniczący, szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego i chciałbym tutaj na wstępie, witając pana radnego również, celem wstępu chciałbym przedstawić nowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana Marka Michalaka, kapitana. Wczoraj już na komisji też to czyniłem, dlatego chciałem państwa wprowadzić. Pan Marek Michalak, nowy komendant, pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Zapraszamy, panie komendancie. Tak jak wspomniał pan komendant policji, w piątek żegnamy komendanta Tunkiewicza, oczekując oczywiście na powrót do zdrowia pana Arka Skrzypczaka, w którego zastępstwie właśnie teraz pan Marek pełni tą funkcję. Także myślę, że oddaję tyle pani przewodnicząca. Proszę dalej o prowadzenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Witamy naszego nowego pana komendanta w takim razie. Witamy serdecznie. Mamy przedłożone sprawozdanie i bardzo proszę, czy najpierw pan chciałby zabrać głos jako nasz nowy komendant, czy państwo chcecie zadać jakieś pytania, a może udzielimy panu głosu. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Jeżeli chodzi o sprawozdanie za rok 2016, tutaj w tym naszym sprawozdaniu przedstawiono statystykę oraz uwagi do zagadnień bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o tą część statystyczną oraz uwagi, zostały one przekazane wczoraj. Myślę, że dzisiaj chciałbym tylko wspomnieć o tym, o czym zapomniałem wspomnieć wczoraj, o tak naprawdę o wydarzeniach, które rozpoczynają się u nas. Chodzi tutaj o kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie właśnie ochrony przeciwpożarowej. Chodzi tutaj głównie o powstawanie nowych klas, nowych grup w szkołach, które mają w szerszym zakresie szerzyć wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Będąca wczoraj tutaj radna Żawicka, ona coś takiego rozpoczęła w szkole w Dębicach, także tutaj myślę przykładem tej szkoły inne szkoły pójdą i będą tą wiedzę na naszą szerzyły. Myślę, że w najbliższych godzinach powinny zostać rozesłane informacje o uruchomionej akcji Stop Pożarom Traw. I tutaj się zwracam także do radnych, żeby jeżeli trafią do państwa instytucji te informacje, żeby je rozpropagować i na stronach internetowych instytucji umieścić i próbować w jak najszerszym zakresie po prostu rozpowszechnić tę akcję. A jeżeli chodzi o sprawozdanie, to oczekuję jakichś pytań. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie udzielę informacji.
Dziękuję bardzo. Oddaję panu głos. Czy są jakieś pytania? Sytuacja wygląda dobrze, chyba poza biegiem samochodów.
Sytuacja wygląda bardzo dobrze statystycznie. Nawet pozwolę sobie powiedzieć o tym, że wnioskowaliśmy o włączenie do krajowego systemu jednostkę OSP Różyca. Natomiast suche statystyki powiedziały o tym, że w gminie Goleniów jest bardzo bezpiecznie i nie ma potrzeby włączania czwartej jednostki do krajowego systemu i ta jednostka została wykreślona z planu komendanta głównego na lata 2017-2020. Tutaj przygotowujemy kolejną z jednostek. Jest to jednostka z OSP Orzechowo. To jest ta wschodnia część naszego powiatu i gminy Nowogard, w której mamy dwie jednostki. Mamy nadzieję, że z trzecią jednostką nie będzie problemu, tak jak mamy przykład tutaj gminy Maszewo, w której w roku 2016 włączono trzecią jednostkę w Nastazinie. Tak? Te jednostki w krajowym systemie, one są troszeczkę lepiej przygotowane, lepiej wyszkolone do tego, żeby podejmować te interwencje, czy są to pożary, czy miejscowe zagrożenia. Jeżeli chodzi o pojazdy, to tak, ta statystyka pokazuje tutaj, w których gminach wygląda to najgorzej, tak? Gmina Maszewo, gmina Nowogard, tych jednostek jest najwięcej, tam mamy stary, wysłużony sprzęt. Tutaj będziemy się starali w najbliższych latach walczyć o ten sprzęt oraz jeżeli pojawi się sprzęt w Państwowej Straży Pożarnej, ten sprzęt zostanie przekazany. W najbliższych dniach powinno zostać podpisane porozumienie pomiędzy burmistrzem Nowogardu oraz zachodniopomorskim komendantem wojewódzkim. Jest to porozumienie, na podstawie którego zostanie zakupiony nowy samochód średni ratowniczo-gaśniczy do jednostki w Nowogardzie. Tak, i tutaj mamy zapewnienie ze strony Rady Gminy Nowogard, że te środki w sumie 250 tysięcy złotych są gotowe gotowe na to, żeby wesprzeć program komendanta wojewódzkiego. No i ten pojazd, myślę, w tym roku zostanie zakupiony do jednostki w Nowogardzie. Także poprawimy troszeczkę ten stan samej jednostki w Nowogardzie z tego względu, że no, te pojazdy w Nowogardzie, w jednostce, w posterunku w Nowogardzie no, są mocno wyeksploatowane. Mamy 4 gotowych ratowników, a tak naprawdę oni nie mają odpowiedniego sprzętu, żeby podejmować bezpiecznie te działania.
Dziękuję bardzo. Czy panowie mają jakieś pytania do przedłożonego materiału? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu serdecznie. Miłej bardzo życzę. Spokojnej. Bardzo proszę, panie starosta.
Nie no, oczywiście tak w kolejny, tak, policjanci poprosili, dziękuję panie komendancie. Pani przewodnicząca, też miałbym prośbę w imieniu pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Krystyny Jaworskiej, również o to, aby punkt dotyczący uchwały, podpunkt 8, żebyśmy mogli teraz to omówić, a później pozostaną już tylko pracownicy starostwa.
Bardzo dziękuję za przepuszczenie mnie w tej kolejce. Proszę Państwa, powiat otrzymał informację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnośnie wysokości środków, jakie w tym roku przypadają powiatowi na realizację zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te są niemal na poziomie ubiegłego roku, bo w ubiegłym roku mieliśmy 1 078 394, w tym roku mamy o 2000 z małym haczykiem mniej. Odbyliśmy wspólne posiedzenie, spotkanie z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Bardzo intensywnie zastanawialiśmy się nad tą propozycją, która dzisiaj jest przedkładana państwu, co do wysokości podziału tych środków. Tu nie ma dobrego wyjścia. Po prostu wysokość przyznanych powiatowi środków jest niewystarczająca, nie odpowiada na potrzeby naszych mieszkańców. I co byśmy nie zrobili i jakiego podziału by państwo nie dokonali, to i tak będzie źle i wzbudzi to niezadowolenie. Tak, tak. No nie, no cały czas jest za mało. To znaczy za mało jest od 2008 roku. Dokonaliśmy analizy aż od 2004 roku odnośnie wysokości tych środków, tego, na jakie zadania państwo przekazywali przez te środki. I tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że może dobrze by było, pod państwa rozwagę to przedkładamy, w bieżącym roku przeznaczyć 180 tysięcy na turnusy rehabilitacyjne. Tego od wielu lat już nie ma. Od wielu lat tylko dzieci jeździły na turnusy i ich opiekunowie. Wyjątkowo osoby dorosłe, tam parę groszy zostało po zabezpieczeniu potrzeb dzieci. W tym roku zabezpieczenie w ramach tej przyznanej kwoty 180 tysięcy na turnusy rehabilitacyjne dałoby możliwość pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych do teraz, do dzisiaj przez opiekunów dzieci, czyli wszystkie dzieci plus ich opiekunowie oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to jest tą starą jedynką, te osoby mogły wyjechać w ramach tej kwoty na turnus, ale pragnę podkreślić, że tylko, bo będą wpływały te wnioski jeszcze, ich jeszcze wpłynie pewnie bardzo dużo. Te złożone do dzisiaj, bo do dzisiaj jest złożone na poziomie około 176 tysięcy. Stopień umiarkowany i lekki, no niestety w ramach tego budżetu nie ma takiej opcji. Proponujemy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 295 313. Proszę Państwa, są to pieniądze, które też mocno nie zabezpieczają potrzeb naszych mieszkańców, ponieważ tutaj w ramach tego zadania mamy jeszcze niedofinansowane zakupy z roku ubiegłego. Tutaj faktury przechodzą z roku na rok. Też od kilku lat już nie było środków na zabezpieczenie dla organizacji dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Proponujemy tutaj 4000, czyli po 1000 zł na każde zadanie. Z wnioskami wystąpiły tylko dwie organizacje i Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie. Zwykle tego było więcej, organizacje się zniechęciły, bo pracy trochę było, decyzje były negatywne wcześniej, stąd jest jak jest. Wydatki dotyczące rehabilitacji zawodowej zostały uzgodnione z panią dyrektor Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy. Zabezpieczają potrzeby w tym zakresie. Jest szansa, że część z tych środków nie zostanie wydatkowanych, bo Urząd Pracy, mając wiedzę, że my mamy tak mało i tak nam trudno tutaj realizować te zadania przy tej mizerii finansowej, jeżeli mają szansę, Urząd Pracy ma szansę sfinansowania niektórych zadań w ramach Funduszu Pracy, to czynią i pod koniec roku, tak jak było w roku ubiegłym, może jeszcze jakieś tam grosiczki spłyną do PCPR. To chyba tak z grubsza, gdyby Państwo mieli pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panom radnym. Czy mamy jakieś pytania? Wszyscy wszystko wiedzą. Pytań nie ma, to bardzo proszę. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Wszyscy. Dziękujemy pani dyrektor. Pięknie. Czy pan starosta chciałby coś znowu powiedzieć? Czy nie? To w takim razie dziękujemy pięknie pani dyrektor i przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego na lata 2014-2020 za 2016 rok. Teraz by pan starosta chciał. Bardzo proszę, oddaję głos.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, przedkładamy sprawozdanie z realizacji polityki rozwoju, które po wczorajszej komisji uległo częściowej poprawie. Znaleźliśmy kilka błędów pisarskich, jak i również jest ono teraz w trakcie jeszcze, pan Dominik już kilka egzemplarzy Państwu zostawi, tam są też wnioski końcowe. Poprawiliśmy te błędy czy poprawki pisarskie. Dotyczyły one również funkcjonujących szkół. Także można powiedzieć, że nie mają one dużego znaczenia dla tego materiału. Jest pan dyrektor, więc zapewne będzie mógł jeszcze na Państwa pytania odpowiedzieć. Natomiast z wniosków, które były wysuwane na wczorajszej komisji, wiemy jedno i to jest w celu końcowym, że przystąpimy w najbliższym czasie do oceny i ewentualnej zmiany polityki rozwoju. Pani radna Faryniarz miała uwagi do pewnych zapisów, wskaźników. No, takie one są, tak je nazwaliśmy i my jako rada poprzedniej kadencji z poprzednimi radnymi, tak a nie inaczej, bo tam na przykład pojawia się na jednej ze stron mowa o wynikach egzaminów zdawalności i jest tak trochę dziwnie sformułowane. Zdawalność egzaminów zawodowych robotniczych prowadzonych przez powiat goleniowski. Tak dokładnie nazywa się wskaźnik w tabeli tej dużej, która jest na końcu. I na podstawie tego nie dokonywaliśmy zmiany nazewnictwa, chociaż dzisiaj wiemy, że mogłoby to być zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat goleniowski. I o tym właśnie chcemy, na ten temat chcemy popracować, o tym chcemy rozmawiać na najbliższym posiedzeniu i w tym wniosku końcowym na ostatniej stronie, tam jest między innymi też o tym mowa. To tak chciałem tyle wolą wstępu, gdybyście Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tego materiału, to ewentualnie odpowiemy, gdzie te zmiany były małe naniesione lub ewentualnie jakieś merytoryczne, to jest pan dyrektor i odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy pan dyrektor by chciał coś dopowiedzieć, czy panowie chcieliby zadać jakieś konkretne pytania? Proszę bardzo.
Na dole to.
Zielony to, tu trójkącik.
Czyli start. Dziękuję pani przewodnicząca. Kurczę, jeszcze gorący materiał i tak naprawdę porównanie treści jednego z drugim nastręcza pewnie masę wątpliwości. Nie wiadomo, co się zmieniło, co nie. Ale zakładam, to są kosmetyczne zmiany. Ja mam trzy pytania. Pytanie pierwsze. punkt 4311. Jakoś tak mnie zastanawia, że my tak co dwa lata płacimy. Strona 53 starego. Zmieniły się. Przesunięcie może być o jedną czy dwie.
No i dobra, co tam mamy?
Bardzo proszę.
To są zagregowane, to jest jakby wartość tego wskaźnika, te 2 767 217 88 za 2016 rok, to jest zagregowana wartość wszystkich wydatków jednostek powiatu goleniowskiego. No i tutaj mamy spadek, czyli generalnie oczekujemy trendu spadkowego, docelowo chcemy na tę energię wydawać mniej, nie więcej. W związku z tym no tutaj różnego rodzaju oszczędności w jednostkach widać, że to jakiś efekt przynosi. No i jestem też tej dobrej myśli, że za chwilę będziemy realizować projekt termomodernizacji liceum, cisy, warsztaty. To powinno dać kolejny efekt, więc w przyszłym roku również ta wartość powinna spadać.
Czyli to nie ma jakiejś kwestii rozliczeniowego, że w 2013 były mniej więcej te same wydatki co w 2015, a w 2014 bardzo wyraźny spadek. To nie jest tak, że tak umieć dwuletnich umów, dwuletnich rozliczeń, czy potem jakoś tak sprawia, że...
A, ten 14 rok.
Tak, no bo on tak nie wpasowuje się mniej więcej w jakąś taką średnią. I
pytanie,
dane przysłały jedno.
Może być, znaczy tak, ja to...
Zima się bliża.
Ja postaram się to do sesji, ponieważ nie widzę, jak to zostało wyliczone. To jest wygenerowana wartość z Excela. Mamy dane, które się na to składają, więc muszę to przeanalizować. Sprawdzimy i na sesji, ewentualnie do sesji udzielę odpowiedzi. Ale mogę też tutaj przyjąć, że może tu jest jakiś błąd obliczeniowy, bo to faktycznie tak wygląda. Ja tego nie dojrzałem. W związku z tym bym prosił o trochę czasu do sesji. Ja to sprawdzę i będziemy w stanie udzielić informacji, czy to jest czasem nie błąd obliczeniowy, a może faktycznie tak było i sprawdzimy ewentualnie skąd, z czego to wynika. Zapisuję sobie.
Pierwsze.
Drugie pytanie.
Znaczy drugie pytanie łączy się właściwie, ciężko to nazwać pytaniem, a bardziej taką smutną konstatacją, że spadły nam wydatki na wsparcie imprez kulturalnych i sportowych. Pytanie nie dlatego sądzę, że tych imprez nie ma, a dlatego, że nie szczególnie mamy z czego je wspierać, tak sądzę. Nie, promocja, do tego dojdę za moment. Kultura i sport. Strona 452 i strona 55. I w ślad za tym spada nam również dosyć znacząco, procentowo to byłoby bardzo znacząco, bo prawie o połowę, również wydatki na promocję. Ale bardziej chciałem się zapytać, czy generalnie tych imprez nie ma, czy generalnie nie chcemy ich wspierać, czy nie mamy z czego, bo to są takie spadki znaczące, więc zakładam, że te pieniądze no, zostały przesunięte gdzieś indziej.
Faktycznie rzecz ujmując, to gdybyśmy przeanalizowali to od 13 do 16 i wyrysowali linię trendu, to pewnie byłby jednak trend wzrostowy, bo jak się porówna wydatki za 2016 rok, na przykład z 14, to jednak mamy wzrost. W 2015 to była najwyższa wartość. No myślę, że tutaj to jest odpowiedź, w ogóle by należało odnieść do budżetu powiatu goleniowskiego. No to są wydatki na kulturę na tyle, na ile to jest możliwe w ramach budżetów, którymi operujemy. W związku z tym no tak to wygląda, nie inaczej.
Ja jeszcze.
To ja mogę, ja przygotowując tego materiał.
Szanowni Państwo, większość tych środków jest wydatkowana z budżetu jakby starosty goleniowskiego, jeżeli chodzi o w ramach promocji, jeżeli chodzi o fundusz starosty. I tu musielibyśmy też się ewentualnie odnieść do materiału, który za chwilę będzie omawiany, czyli sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo z tego materiału również wynika, na jakie imprezy, jakie kwoty były przeznaczane. I tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, to jest pytanie już moje do Pana Radnego, czy mamy bardziej szczegółowo to przygotować, bo teraz tak z głowy no, nie odpowiemy. Może jedna impreza po prostu nie wypaliła, a wiemy, że raz motokros nam odpadł i nie ma może cisów, czyli motokros w Nowogardzie i już jedna impreza, w tym momencie mamy spadek na sport, a staramy się jednak te imprezy, które są dla nas sztandarowe, o czym też już nieraz rozmawialiśmy, biegi, imprezy MTB, takie, gdzie możemy faktycznie promować powiat przez sport, organizować. Czasami też się zdarza, że mniej wniosków wpływa na mniejszego typu, to co mówię, wszystko za chwilę pewnie będziemy omawiać w materiale dotyczącym współpracy z organizacjami. To tak tyle chciałem odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Boguś, tak?
Strona 12, tabela. Nie wiem, czy nie doszło do pomyłki. Liczba porządkowa 3. Przebudowa. Chodzi o partnerstwo z gminami na rzecz realizacji inwestycji. Te 100 tysięcy w tym roku, w ubiegłym roku, pamiętacie, sesja nadzwyczajna i to dotyczyło drogi miejscowości Cikorze. A tu jest przypisane to inwestycji, która została zrealizowana w ubiegłym roku w Osinie, w miejscowości Osina.
Szanowni Państwo, materiały merytoryczne dotyczące dróg, oświaty i tak dalej, wydział przygotowujący zbiera od wydziałów merytorycznych, więc ewentualnie musielibyśmy poprosić dyrektora Zaborowskiego, aby wyjaśnił, czy to był drugi etap drogi, tak czy inaczej robiliśmy w Osinie. A tutaj chodzi o to partnerstwo, że ono miało być celowe na drogę w Kikorzy, a do Schetynówki, a nie rozumiem na, może jest błąd pracownika wydziału dróg, więc zapiszemy sobie to i sprawdzimy.
Ta siódemka, rozumiem, że gmina Nowogard już zabezpieczyła te pieniądze i to ruszy, tak? To jest ten temat.
Tak, my podpisaliśmy z burmistrzem porozumienie w lutym 2016 roku w momencie składania i aplikowania o środki i po ostatnim spotkaniu z burmistrzem reakcja była taka, że no, burmistrz Nowogardu nie odpowiedział w sumie w rozmowie dlaczego tak do końca, dlaczego nie zabezpieczył środków w budżecie, no bo mając porozumienie w lutym nic nie stało na przeszkodzie, żeby w listopadzie wpisać to po prostu do projektu budżetu. No ale była sesja w poniedziałek w zeszłym tygodniu, tak czy to w zeszłym tygodniu, tak, była sesja w poniedziałek i radni, tak, i na wniosek burmistrza radni przesunęli środki, zabezpieczyli kwotę 50%, tak by rozpoczęła się budowa drogi w Świerczewie, która jest niezbędna do uzyskania dofinansowania na Strzelewo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo.
Przepraszam, jeszcze dziękuję. Nie wiem, czy będą trzy. Też, nie, bo patrzę na przewodniczącego dyrektora Mituła i mi się przypomniało. Też bardziej taka informacja prasowa, ale ona też tutaj po części patrzymy na w zakresie budowy dróg i chodników. I pytanie jest generalnie o chodnik w Różycy. Pan skarbnik się śmieje, nie wiem z czego, ale chętnie bym się z nim razem śmiał. Wiem, że historia jest zgrodą, ale jakbyśmy może, bo mnie ten temat zainteresował.
Czy to jest taka władza, że jak mogę zabrać głos? To jest duża władza. Tak, to nawet ja stop używam. Dobra, bez aluzji. Więc szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten chodnik w Różycy, to faktycznie od 2010 roku ten temat się przewija. Jak ja pamiętam, jako radny się teraz wypowiem, to w budżecie gminy Goleniów ta pozycja zawsze znajdowała miejsce. Było 500 tysięcy zabukowane na to. Wspólnie to, co się udało zrobić, tam chyba 230 coś tysięcy z tego, co pamiętam, zostało wykorzystane.
No i jakby w tym roku już nie zabukowaliśmy tej kwoty w budżecie, ponieważ wiedzieliśmy, że realizacja tej inwestycji jest niemożliwa z powodu jakby tego, że no nie ma dokumentacji na dalszy zakres, a żeby ta dokumentacja była, to jest problem z prawami własności, wykupem tych gruntów pod ten chodnik i tak dalej. Więc temat jest dość skomplikowany, więc nie zabukowaliśmy tej kwoty, aczkolwiek ostatnia komisja gospodarki Rady Miejskiej podjęła stanowisko, że i to nie jest fakt medialny, tylko to dzisiaj nawet czytałem ten dokument, że gmina Goleniów sfinansuje budowę tego chodnika i wnosi do starostwa, żeby starostwo opracowało dokumentację i przygotowało inwestycje, a środki na samą inwestycję zostaną zabezpieczone w budżecie gminy. I ponieważ to stanowisko no, nie może być wiążące dla strony powiatowej, ja wystąpię jako przewodniczący do burmistrza z prośbą w oparciu o to stanowisko, żeby burmistrz gminy Goleniów porozumiał się ze starostwem, ze starostą i podpisał stosowne porozumienie, bo musi być to porozumienie i jeżeli takie porozumienie będzie, powiat faktycznie sfinansuje dokumentację, no to gmina Goleniów jest w stanie wyłożyć te pieniądze. Ale no, dobrej wiary jednak chyba nie jestem, dlatego że ten temat, nawet gdyby chciało się załatwić, a znam go z dwóch stron, to wymaga trochę więcej czasu niż jednego porozumienia. No, tam naprawdę te kwestie własności są przeszkodą. Jeżeli z tym udałoby się uporać, no to zostaje kwestia odszkodowań i dokumentacji. No, jest niby wola, ale sprawa do przodu jednak nie idzie.
Szacunkowo dokumentacja i kwestia odszkodowania?
To ja już nie wiem.
I raz drzwi.
Nie jest to już oszacowane.
Nawet skali nie
Szanowni Państwo, odpowiadając na tak szczegółowe pytanie, musielibyśmy po prostu wysłać geodetę w teren, który stwierdziłby, które z działek w wersji oczywiście pierwszej należałoby dokonać ich podziału i wywłaszczyć, pod warunkiem, że wszystkie osoby, które by w danej koncepcji wyrażą zgodę. Jeżeli by nie było zgody, wtedy trzeba by było szukać rozwiązania, żeby na przykład przejść na drugą stronę ulicy i takie skakanie, no to jest już, to musi być koncepcja. Bez koncepcji nie ma metrażu, nie ma wielkości tych działek i chociażby nawet wtedy szacowanej ich wartości nic nie mamy.
Proszę Państwa, no ze względu na fakt, że od samego początku uczestniczyłem w tych spotkaniach z mieszkańcami, to bardzo mocno podkreślaliśmy jedną rzecz. Nie mamy pieniędzy na wywłaszczenia, które mogłyby być nawet większe niż sama inwestycja. To po pierwsze. Po drugie, doszliśmy do pewnego momentu, gdzie rzeczywiście można było jeszcze rozmawiać z mieszkańcami. Duża pomoc była ze strony jednej pani sołtys, bo później się zmieniła, również drugiej pani sołtys. Cały czas powtarzaliśmy, jeżeli rzeczywiście mieszkańcy są w stanie przekazać nam za darmo te kawałki, no mówimy o takich kawałkach, tak dosłownie, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast doszliśmy do takiego momentu, gdzie niektórzy mieszkańcy w ogóle nie chcieli tego chodnika. Po pierwsze, doszliśmy do takiego momentu, gdzie nie można było w ogóle dotrzeć do właścicieli. W związku z tym to na ile mogliśmy rzeczywiście zrobić, to nazwaliśmy to etapem pierwszym. Gmina Goleniów rzeczywiście bukowała pewne środki na ten cel, natomiast doszliśmy do takiej ściany, gdzie już dalej było ryzykowne cokolwiek zrobić, bo w sytuacji, kiedy naprawdę mamy wielkie zaszłości w drogach samych i budowanie chodnika, no to musi być jakiś konsensus rzeczywiście z mieszkańcami. I tak, żeby to ta inwestycja rzeczywiście nie z planowanej, strzelam teraz 500 tysięcy, nie zrobiła się miliona, może i 1,5 miliona. Ponieważ, no mówię, no mamy, dla niektórych sołtysów byłoby to kompletnie niezrozumiałe, że tam, gdzie jest dobrej jakości asfalt, jest ten dostęp do no jest ten chodnik, zrobiliśmy, gdzie dalej byśmy rzeczywiście robili taką inwestycję. Gmina Goleniów rzeczywiście tutaj wyciągnęła rękę, ale cały czas jest ten problem dotyczący właśnie własności. dzieci, dotarcia do tego, że niektórzy w ogóle nie chcą tego chodnika. Stawiane nam są różnego rodzaju jak gdyby zarzuty, ale też oczekiwania, że dzieci tam chodzą do szkoły, do klinisk. No jak się tak już osobiście rozmawia z mieszkańcami, to okazuje się, że to tak do końca nie jest prawdą, że i tak są dowożeni. Przecież gmina Goleniów też ma obowiązek dowozić dzieci do szkoły i to robi. Dlatego no, dużo jest takich argumentów, które później też się obawiamy, że zrobilibyśmy taki chodnik, który byłby podobny jak miejscami w Ucicach, bądź też, no to już nie jest nasza droga, ale nasza była inwestycja jeszcze wtedy i droga też nasza, Racimierz, Łąka, gdzie ta trawa po prostu rośnie między tymi kostkami, co oznacza, że tam po prostu nikt nie chodzi. To się obawiam, że tutaj czy czasem by się też tak trochę nie skończyło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan starosta.
Szanowni Państwo, tyle nie pytanie, co chciałem wrócić do tematu i na koniec tylko jakby spuentować tymi trzema wnioskami, które chcemy, aby w temacie programu polityki rozwoju były też odnotowane i zaprosić jednocześnie Państwa do udziału w pracy tego nowego zespołu, żebyśmy te pewne elementy, które na dzień dzisiejszy widzimy, że są już nierealne, są już nieaktualne, żebyśmy mogli poprawić, więc zapraszam do tego zespołu i do analizy wskaźników i ewentualnego określenia ich na nowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Jeśli nie ma pytań, to bardzo proszę, kto z panów jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Dziękuję bardzo. No, tutaj mamy samych, no ja mam samych panów teraz. Samych panów. I w takim razie przechodzimy. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze, panie Dominiku, dziękujemy. Dziękuję. Pięknie. Dzisiaj, aha, za przyjemne. Za aluzja. Dziękujemy bardzo. Dobrze. I teraz do widzenia. Mamy kolejny punkt, sprawozdanie ze współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2016.
To ja może. Szanowni Państwo, materiał jest przygotowany tutaj przez Wydział Pani Sekretarz. Nie wiem, czy jest sens wprowadzania. Myślę, że konsekwentnie przejdziemy do zadawania pytań. Macie Państwo podane na kilku stronach cała informacja, jak wygląda nasza współpraca. Zdaję sobie sprawę, że zapewne nie będzie ona satysfakcjonująca, ale i również i dla mnie, bo chciałbym, żeby te kwoty były większe, możliwości wsparcia tych organizacji. Mamy zrobioną statystykę, są podane dane, więc ewentualnie zapraszam Państwa do zadawania pytań i wspólnie myślę z panią sekretarz będziemy gotowi do odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do tego materiału? Oprócz tego, dlaczego tak mało pieniędzy? Ale wiemy o tym, że tak jest co roku mało.
Temat był, myślę, wałkowany wiele razy i po prostu krótkość, jeżeli jest takie słowo kołdry, jest ściśle określona. Podzielę się z Państwem pewną refleksją, bo byłem na meczu koszykówki, gdzie Gryf Goleniów awansował do następnej fazy play-off kosza i się bałem, że po prostu niesubordynacja mojej córki sprawi, że będziemy płacić karę, ale to dzięki temu rozmawiałem z prezesem, który mówi, panie radny, teraz byście chociaż nam bilety do Warszawy zasponsorowali. Szczęśliwie sesja była już po meczu.
gdzie w Warszawie przegrali bardzo wysoko. Nie zanosi się, żeby było 1-1 i ten rewanż, żeby było jechać. Natomiast zmierzam generalnie do tego, że rzeczywiście jest tych organizacji trochę i każdy gdzieś tam w naszych, każdy z nas w swoich środowiskach z tymi głosami się zmaga. Panie radny, a może to jest fajna inicjatywa, ten łowi ryby, ten gra w kosza, ten gra w tenisa. Natomiast ja myślę, że musimy, nie wiem, w moim głębokim przekonaniu nieco zwiększyć może formy w tym zakresie promocji, nie wiem, pomyśleć w przyszłym budżecie, żeby jednak to zmienić. I ja taki wniosek racjonalizatorski poddaję, bo to wszystko potem się przeradza w taką trochę dyskusję. Ja też odniosę się do tego, że my byliśmy fajni, potrzebni, jak trzeba było, nie wiem, przekazać budynek po szkole specjalnej i to było ok. Natomiast jak już został budynek przekazany i ta cała tutaj dyskusja w kontekście tych chodników w Różycy, to już potem jesteśmy trochę atakowani, a niepotrzebni, a już bez sensu, a tu kłopot, a to w ogóle tylko wyciągają rękę i też no, spróbujmy, że tak powiem, coś zrobić, żebyśmy byli może bardziej rozpoznawalni jako jednostka samorządu i to też jest pewna forma współpracy. Oczywiście nie mówię, żebyśmy konkurowali z gminami, ale gdzieś tam tą strategię, tą politykę wsparcia tych organizacji pozarządowych, żebyśmy postawili na jedną imprezę, na jedną, dwie i żebyśmy gdzieś tam w tych lokalnych środowiskach mogli również zaistnieć. To tak bardziej tytułem głosu, żeby nie zajmować czasu na sesji w składzie takim, jakim jesteśmy, to chciałem przekazać. Dziękuję.
Proszę.
Myślę, że tak troszkę ad vocem odpowiem, chociaż nacisnąłem inny przycisk, ale to dopiero na sesji działa. Ten typowy ad vocem. Oczywiście, że wniosek przyjmuję i chętnie przegłosuję zwiększenie środków, tylko zobaczymy, jakie będą możliwości, bo tak jak pan radny mówił, Kodra ma swoje możliwości, swoją wielkość, a przed nami szereg dużych inwestycji. No, zakładamy, że będą one tańsze niż kosztorysowo. Chętnie bym chciał mieć przynajmniej jeszcze raz taką kwotę i rozdawać, natomiast staram się analizując i czasami rozmawiamy też troszkę w szerszym gronie, analizując te wnioski z poszczególnych organizacji pozarządowych, aby faktycznie ta promocja była poprzez sport czy kulturę widoczna, żebyśmy faktycznie mogli być zauważonym, żeby te banery mówiące o tym, że jest to dofinansowane z budżetu powiatu goleniowskiego, były też widoczne. Niemniej jednak nie zawsze się to udaje, ale z drugiej strony tak naprawdę też nie mamy wpływu na to, co o nas piszą, bo tu pan radny wspomniał o tym takim głosie, że tak zostaliśmy opisani. No, nie będę nikogo bronił, to napisał niezależny dziennikarz, który no, w jego pewnie mniemaniu ma do tego prawo. Nie dyskutuję się z takimi, no, nie jestem w stanie dotrzeć do pana Cezarego i powiedzieć, że nie życzę sobie takich tekstów, bo on tam gdzieś w komentarzach napisał, że napisał to, co słyszał. Więc to jest taka później dyskusja akademicka w nieskończoność. My robimy swoje. Uważam, że w kwestii akurat tych chodników też chciałem państwa poinformować, jesteście komisją finansowo-gospodarczą i rewizyjną, że domawiamy z gminą Goleniów porozumienie, w którym gmina w ramach akcji budowania chodników, ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych będzie na siebie brała to zadanie, wypłaty odszkodowań, utrzymywania tych chodników czy ścieżek rowerowych, tak żeby to nie było później tylko i wyłącznie naszą krzywdą, bo można powiedzieć, że ktoś wspaniałomyślny buduje, ale później my obrywamy, bo my musimy to utrzymać i tak dalej i te koszty są ponoszone z budżetu powiatu, więc też staramy się to w jakiś sposób unormować, żebyśmy mogli dalej być do siebie partnerem, a nie żeby na siebie gdzieś krzywo patrzeć, więc tutaj co do tych, jeszcze wracając z tych imprez, ciężko też tak wybrać. No, mamy też sztandarowe, na które sami Państwo widzicie w sprawozdaniu, te kwoty są wyższe, no, ale też są te małe imprezy, które czasami no, przynajmniej spełniają ten minimalny charakter imprezy powiatowej i warto też tym małym stowarzyszeniom pomóc, o czym wczoraj też mówiła pani radna Faryniarz, że z tych środków PFRON-u no, wniosków zawsze było więcej. Dzisiaj tych wniosków jest zmniejszymy, po prostu nie ma tych środków. Taka jest smutna prawda, smutna rzeczywistość, a dobrze Państwo wiecie, że nie możemy tego realizować z oszczędności tak naprawdę inwestycyjnych, bo to są zupełnie inne środki i trzeba też tej polityki finansowej się trzymać. To tyle tak przy długiej mojej wypowiedzi. Ad vocem, dziękuję.
Dziękuję Panu staroście. Czy ktoś chciałby zapytać jeszcze o coś? Jeśli nie ma pytań, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem sprawozdania ze współpracy powiatu graniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Dziękujemy. I teraz mamy informacje, tak, do Pana Skarbnika na pewno. Tam widziałam wszystko wyzerowane elegancko. Chyba nic nie mamy, żadnych zaległości. Bardzo proszę. Informacja za rok 2016 z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty wierzytelności.
Podobnie jak wczorajszą komisję chciałem przeprosić. Ten materiał powinniście Państwo dostać do końca stycznia. Niestety z uwagi na problemy z deklaracjami łącznymi VAT-u, a koniecznością bezpośredniego kierowania już procesem wdrażania tego programu przez ZETO, no, ten materiał przeleżał, niestety nie został dostarczony. Niemniej jednak wszystkie jednostki wypełniły ustawowy termin złożenia tych oświadczeń. Tabelka zbiorcza przedstawia formy pomocy udzielonej w roku 2016, zaczynając od umorzeń. Jak Państwo widzicie, to w większości sprawy związane z pieczą zastępczą. Mamy też rozłożenia na raty i odroczenia płatności. Oczywiście odroczeń nie mieliśmy w tamtym roku, mieliśmy tylko rozłożenia na raty. Generalnie rzecz biorąc, wykazujemy w tym sprawozdaniu również te odroczenia, które były udzielone w latach poprzednich, a są kontynuowane do czasu całkowitej spłaty. No, gdyby były pytania szczegółowe, to odpowiem.
Dziękuję Panu.
Ja mogę. Zakładam, że umorzenia przez RZ to są te same umorzenia co RZ z kropką. Ale przyznam się szczerze, że nie jestem takim purystą jak pani radna Faryniarz, aczkolwiek jeżeli dyrektor szkoły podpisuje takie coś, to tak trochę zastanawia mnie ten fakt. W dwóch miejscach to się tak od razu rzuca w oczy i jest obok, ale...
Ale to są te same.
Jeżeli te same, to jest okej. A, rozumiem. Myślałem, że jedne umarzamy inaczej.
Czy są
jakieś zielone? No to start, nie tak. To znaczy ja tak czytając zresztą corocznie tą informację, mam takie dziwne wrażenie z tych umorzeń, które tak z góry wiemy, że chyba umorzymy, jak je naliczamy te pieniądze. Bo najczęściej naliczamy tą należność w stosunku do osób, które z góry wiemy, że ta należność będzie nieściągalna, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ktoś będzie czytał tabelę i dojdzie do wniosku, że w zeszłym roku umorzyliśmy należności głównej na 86 tysięcy i należnych odsetek na 33 tysiące, czyli w sumie tam, mówmy, jest to w sumie 120 tysięcy złotych. I osoba, która powiedzmy tylko usłyszy taką informację, dojdzie do wniosku, jaki bogaty powiat, 120 tysięcy należności umarza, a tutaj mówimy, że nie mamy 20 tysięcy na przykład na wspomożenie organizacji pozarządowych, na organizację imprez. Tak, w związku z tym czytając to rokrocznie mam takie, no takiego kaca mam, bo w tym
w tym sprawozdaniu, to właściwie tylko były dwie pozycje, na które my jakbyśmy mieli wpływ, prawda? To jest te 5000 tak żywna w celu przymuszenia i ci nieszczęśni motocykliści, czyli ta kwota 3830 zł, prawda? Czyli na te dwie pozycje uważam, że mieliśmy jakiś tam wpływ. Natomiast pozostałe rzeczy, jeżeli piszemy, że trudna sytuacja przeważnie finansowa, ja w stosunku uważam do tych wszystkich osób, to jest zawsze trudna sytuacja finansowa, bo w innym przypadku tych dzieci tam by nie było. I dlatego tak czytając zawsze te 120, 300, prawie 30 tysięcy złotych, takiego mam tak nieodparte wrażenie, że jakoś to system powinien inaczej zadziałać. O, może tak. Dziękuję.
Panie radny, no, sytuacja jest prawna taka, że my nie decydujemy o odpłatności, tylko decyduje o tym sąd rodzinny, który te dzieci zabiera i tą odpłatność ustanawia. Również w przypadku, kiedy nie ma podstawy do nieustalenia takiej odpłatności, no nie ma jakby odwrotu od tego, że tak, a nie inaczej wygląda sytuacja. W związku z tym, że my nie mamy możliwości wejścia i prawidłowego rozpoznania sytuacji majątkowej osób, które zalegają nam z tymi opłatami, a wiemy również, że nie płacą alimentów i innych zaległości. W związku z tym możemy tylko dochodzić przez komornika. Komornik najczęściej w takich sytuacjach oświadcza nam, że egzekucja jest nieskuteczna, że są podstawy do tego, żeby sprawę umorzyć u niego, a w związku z tym wraz z napływaniem wniosków takie sprawy zamykamy, bo trudno by było wykazywać w naszych księgach należności wielomilionowe, które są nieściągalne, tak? No to jest, a niestety musimy ujawnić osoby, którym udzieliliśmy pomocy, w związku z tym piszemy to sprawozdanie co roku je przedkładamy. I tak się cieszę, że tych wniosków nie było dużo, dużo więcej, bo część załatwiliśmy odmownie. Jeżeli kwota uzyskiwanych dochodów potwierdzona wskazywała, że jest możliwość przynajmniej rozłożenia nawet na minimalne raty, to staraliśmy się taki proces wprowadzać. Częściowo odzyskaliśmy środki dzięki temu, że umorzyliśmy na przykład część należności w zamian za wpłacenie jakiejś określonej sumy zadeklarowanej przez osoby trzecie, tak? Na przykład osoby żyją w konkubinatach. Oficjalnie osoba, która zgłasza się do nas, nie ma żadnych dochodów. Dobrze, w partnerstwie, tak? W każdym bądź razie one deklarują wtedy wpłatę jednorazową w celu zajęcia komorniczego, które i tak jest nieskuteczne, bo ta osoba mieszka w obcym mieszkaniu. Wszystkie rzeczy należą do tej drugiej osoby, do tego partnera, tak? On jedynie ma źródło utrzymania i tak dalej. Także staraliśmy się jak mogliśmy tutaj ten proces dochodzenia należności, no ale w pewnym momencie no, stajemy przed ścianą. Coś z tym trzeba zrobić, stąd te umorzenia.
Natomiast co do tego Stowarzyszenia Motocyklistów Goleniowskich, to dotyczy tej usługi, która była podczas festiwalu. Dodatkowej, tak. Zatem zapytam tak, to nie lepiej spróbować udzielić nawet w ramach współpracy, o której mówiliśmy, z taką organizacją pozarządową takiego wsparcia, niż potem umarzać należność, która z założenia z gruntu będzie umarzana? Bo
może inaczej. Generalnie rzecz biorąc, to stowarzyszenie podpisało umowę z zespołem szkół numer 1 na świadczenie usługi. W momencie, kiedy nie uzyskali odpowiednich dochodów, zwrócili się z prośbą o umorzenie. Tak? W związku z tym, że stowarzyszenie nie dysponuje żadnymi dochodami, żadnymi środkami, no było to zasadne. Odwrotnie, w sytuacji, kiedy chcielibyśmy ewentualnie użyczyć tych pomieszczeń, no to wchodzimy znowu w ustawę o VAT-ie i powinniśmy zapłacić podatek VAT od usługi, którą świadczyliśmy za zero. Tak, czyli zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi, a nie mieć przychodu.
Zespół szkół podpisał podpisał umowę z kontrahentem, który generalnie można przyjąć, istniało duże prawdopodobieństwo, że jest niewypłacalny w zakresie tej usługi. Czy tak mam to rozumieć? Czyli, a jak w takim razie?
Jeżeli chodzi o tą imprezę, to ona miała być dochodowa. Z tego, co pamiętam, oni wykazywali różne plany dochodów. Również ten sam problem miała gmina Goleniów, która udzieliła im dość znacznej pożyczki na ten cel, tak? W związku z... Tak, no ale przez osoby fizyczne, nie stowarzyszenie. W związku z tym, tak jak mówię, no tutaj istniało duże prawdopodobieństwo, że te kwoty zostaną zapłacone, tak? Nie to, że z założenia udzielono wsparcia tam, gdzie będziemy umarzać. Wniosek był późniejszy w wyniku okoliczności, które wystąpiły, tak? Zupełnie inaczej jest to, o czym mówił pan radny Lebas, że mamy świadomość, mając naliczenie tej odpłatności za dzieci, że tam jest brak możliwości jakiegokolwiek ściągnięcia, ale z całym aparatem musimy dążyć do wyegzekwowania kwoty i dopiero wtedy, kiedy udowodnimy, że nie ma możliwości dalszej jego egzekucji, możemy dopiero umorzyć. Tutaj zupełnie sytuacja wyglądała inaczej.
Jakbyśmy to zrobili w ramach współpracy z tą organizacją, tak, przy założeniu, że przekazalibyśmy te pieniądze, to w cenie 3830 moglibyśmy również liczyć na element promocyjny. W tej chwili taki mechanizm sprawia, że po prostu umorzyliśmy bez żadnego świadczenia zwrotnego. Tak. I może jeszcze raz to powiem. Jeżeli byśmy przekazali te pieniądze w ramach promocji czy współpracy, to zyskalibyśmy element promocyjny. W tej chwili umorzyliśmy całą kwotę bez żadnego zysku. O tym mówię, że można było dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. W tej chwili mamy tylko umorzenie. No, oni oczywiście nie zakładali, że się wszystko uda. Natomiast więc ja mam takie odczucie, że można było ten element promocyjny do tego dokleić, nie?
Powiem. Więc jeżeli chodzi o współpracę z organizatorami festiwalu, to elementy nasz promocyjny z naszych powiatów był ujęty z napisem powiat goleniowski w materiałach promocyjnych festiwalu. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, to już nastąpiło po zakończeniu festiwalu, kiedy nie została zapłacona faktura, kiedy postępowanie gdzieś tam było prowadzone w zespole szkół numer 1 i wyszło, że stowarzyszenie, z którym podpisane miała szkoła umowę, nie jest w stanie tego zapłacić. I jakby finalnym elementem mogło być jeszcze coś takiego, że z funduszu reprezentacyjnego starosty moglibyśmy, tylko to była większa trudność techniczna, żeby jeszcze przesuwać środki, płacić fakturę do szkoły za nasze, powiedzmy, promowanie powiatu, tylko tak naprawdę już nie było, gdzie tego powiatu promować, bo już było po imprezie. I oczywiście myślę, że stowarzyszenie w takim cudzysłowie oczywiście będzie gdzieś jeszcze wcześniej, w późniejszym czasie, organizując różnego rodzaju imprezy, w stanie podziękować nam w formie promocji jakiejkolwiek, chociaż nie wiemy, czy i kiedykolwiek będą cokolwiek organizować. Ale to jest takie jakby nasze założenie do przodu, no, że my zrozumieliśmy fakt, że możemy brnąć, ale nam to nic nie da, bo stowarzyszenie jest bez środków i nikt z początku nie zakładał, bo ja szczerze mówiąc, czy pani dyrektor szkoły nie analizowała tego. Podpisuje mnóstwo umów, które akurat dzisiaj w związku ze zmianą prawa już parafuje pan skarbnik, wtedy jeszcze nie. No, wiele jest podmiotów, które gdzieś zalegają w szkole za usługi noclegowe. No i przyjeżdżająca firma, która ma charakter międzynarodowy, no kto z góry założy, że ta firma nie zapłaci jednej czy drugiej faktury. To samo było tutaj. No, wyszły okoliczności po fakcie. Ale myślę, że spokojnie w ramach dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Motocyklistów możemy liczyć, że przy jakiejkolwiek imprezie będziemy, tak, będzie honorowy patronat z ich strony, czy będzie honorowe promowanie powiatu z ich strony, gdzie też, no, myślę, jakąś współpracę jeszcze będziemy podejmować. Tak bym to spuentował.
Ja to wszystko rozumiem, tylko tutaj nawet to było tak krótko, bo przecież festiwal odbył się na początku czerwca. Umorzenie ma miejsce 18 sierpnia, czyli po 2 miesiącach, niespełna. Nawet nie ma żadnych odsetek naliczonych od tej kwoty, przy założeniu, że faktura była płatna w ciągu 30 dni.
tylko dodam, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego, co wnioskuje wnioskodawca. Jeżeli nie było wniosku o dofinansowanie, a był wniosek tylko i wyłącznie o umorzenie, to taki został rozpatrzony. No, proceduralnie nie możemy domniemywać i zakładać i zmieniać wniosku osoby, która wnioskuje i samodzielnie decydować o tym, że damy im pieniądze zamiast podpisania z nimi umowy na świadczenie miejsc noclegowych. Tak? Nie możemy również wyręczać dyrektorów z ich pracy, z administrowania tym, czym dysponują u siebie. Tak? To tylko tyle.
Panie skarbniku, ja to rozumiem, natomiast trzymając się proceduralnych rzeczy, bo też jestem kontrahentem zespołu szkół i pamiętam, że wyjechałem i fakturę dostałem 2 tygodnie chyba po czasie. Ona była płatna 7 dni i pamiętam, że przy bilansie miałem chyba 12 groszy, czy 15, czy jakieś tam to były takie kwoty. Natomiast ja mówię tylko zakładam, że termin płatności tej faktury wynosił 30 dni. Pytanie, czy bo to umorzenie jest bez odsetek. Pytanie, czy one nie powinny zostać z automatu po przekroczeniu naliczone i umorzone powinny zostać odsetki również.
Ja to sprawozdanie jest zrobione na podstawie tego, co wykazała szkoła, tak? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli były tam naliczone odsetki, no to rzeczywiście powinny być umorzone, chyba że zostały zapłacone, bo to tak też może być, że należność główna jest umorzona, a odsetki są pokryte przez jednostkę, ale sprawdzimy, do czwartku podamy.
Nie, nie nacisnąłem i czekałem spokojnie. Panie skarbniku, to znaczy tak, pierwsza informacja, ja się pytam dlatego, że my w kwietniu jesteśmy na kontroli w szkole, żeby już nie kluczeć. Tą kwotę umorzyła szkoła?
Zarząd.
To znaczy...
Kompetencje ma zarząd, ale wnioskuje szkoła i podaje informacje szkoła. Na tej podstawie my dokonujemy czynności prawnej, tak? Jeszcze raz.
I tak zrozumiałem tą odpowiedź. Rozumiem, że cały komplet dokumentów do umorzenia znajduje się w starostwie. Jako podstawa, bo chodzi o to, że najpierw należało uznać. Bo mnie tak uderzył ten okres 2 miesięcy. Więc najpierw należało uznać, że stowarzyszenie jest nieściągalne. Czyli, że nie posiadam środków do egzekucji, do majątku itd. itd. W związku z tym, albo przyjęliśmy od razu z góry, że tą należność ze względu na tą promocję czy tak dalej imprezy będziemy umarzać, jeżeli nie zapłacą, bo nie wiem, jaka to była droga ze strony naszego pionu finansów, prawda, starostwa.
Wniosek kierowany jest przez dyrektora szkoły na zarząd. My ze swojej strony, jako Wydział Finansowy, opiniujemy taki wniosek. Tutaj podstawą uznania za nieściągalność jest kompletny brak majątku stowarzyszenia, brak środków na rachunku. No i gdybyśmy nawet poszli drogą sądową, to i tak stowarzyszenie jest w dalszym ciągu nieściągalne, jakbyśmy nie patrzyli na to, bo nie ma regresu do osób zarządzających stowarzyszeniem, tak? A więc na tej podstawie uznaliśmy za nieściągalne.
Zatem zastanowić należy się, czy szkoła, podpisując umowę ze stowarzyszeniem, nie powinna się zabezpieczyć, jak zrobiła to gmina, również w zakresie umowy z osobami fizycznymi je reprezentującymi. To tak generalnie, żeby uniknąć tego typu historii w przyszłości. Nie wiem, czy pan podziela mój pogląd, ale w takim razie to na wejściu, tak, uznajemy się, że no, przecież nie będziesz czegoś ciągnąć, prawda?
Chodzi o ścisłość, to tam mamy jeszcze jedną pozycję zespołu szkół numer 1. Jak Państwo widzicie, kwota jest znacznie większa. I tutaj też mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której podmiot zgłosił się do przetargu, tak? Dysponował odpowiednimi środkami, zabezpieczeniami odpowiada osoba fizyczna i też mamy problem ze ściągnięciem, tak? Mamy rozłożone na raty i te raty są obsługiwane, tak? Także no, trudno przewidywać, że coś nie wypali, tym bardziej, że ilość deklarowanych tych biletów na tej imprezie była znaczna. No i tutaj no, ja bym z założenia, tak? Udzielając, podpisując umowę, no nie wchodził w rolę tego, kto przewiduje, że im się noga powinie i nie będą w stanie tego spłacić. No, kwestia jest w nim.
Przepraszam, panie skarbniku, jasna sprawa. Natomiast ten przypadek, który pan podał, nie wiem, czy jest do końca trafiony, bo mówimy o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która odpowiada swoim majątkiem. To jest pierwsza zasadnicza różnica w tej sprawie. Druga, pani, która prowadzi tę karczmę u Szuli i Jędrka, jest na rynku X lat. To nie jest stowarzyszenie powstałe 2, 3, 4 miesiące przed usługą, tylko pani prowadzi ten biznes od lat i odpowiada własnym majątkiem. I proszę zwrócić uwagę, że mamy jako tytuł wyrok sądu rejonowego, tak? Który został, pani jako osoba fizyczna została trafiona. W przypadku uzyskania nawet wyroku co do stowarzyszenia pojawi się ten problem egzekucyjny z uwagi na brak uprzedniego zabezpieczenia tej sprawy. Tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Musimy tak, kto jest tak za przyjęciem tych informacji, tak? To jest informacja. Za rok 2016 z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty wierzytelności powiatu goleniowskiego i tak dalej. Proszę bardzo, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Witamy pana Czesława Siwka. No, nic nie szkodzi. Tak, tak się pan zagadał, że nie widział. Tak. Dobrze, i punkt 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej. Pan Boguś nam tutaj podrzucił tam.
Tak, ja już z autopoprawką w przedostatnim zdaniu z pozytywną, uzyskano pozytywną opinię zamiast opinią i kropka. Także projekt dotyczy dawno już zrealizowanej zamiany, ale brakuje tej uchwały po prostu gdzieś przez przełożenie pracowników. Wcześniej uchwała, która mówi o poszczególnych nieruchomościach znajdujących się pod tą drogą, nie została podjęta. Stąd to bardziej taka porządkowa uchwała zamykająca temat zamiany dróg z marszałkiem.
Tak jest. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo jednogłośnie. I kolejny punkt to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i wyboru przewodniczącego komisji. I tutaj pan starosta chciałby coś powiedzieć.
Tutaj więcej może powie pan radny Górzny, bo się bardzo wystraszył, jak to wczoraj mówił, że chcą go odwołać, no bo jest w sprawie zmiany, a wiemy, że to jest tylko tytuł uchwały. No ale co by nie mówić, Sylwester, pan radny no, myślał, że no trudno, zmieniają mnie. No. W każdym bądź razie no, myślę, że to jest już zadanie przewodniczącego radia, aby ewentualnie, no, wiemy o co chodzi, no, Wojtek Włodarczyk jako radny zrezygnował, w to miejsce wchodzi pan radny Jabłoński i z tego co mówiła pani Agata i pani sekretarz wyraził chęć uczestniczenia w Komisji Spraw Społecznych, więc zapewne będzie trzeba na sesji po prostu wpisać, bo tak, jak najpierw musi zostać radny, no, złoży, to jest oczywistość, więc o tym już nawet nie mówię, złoży ślubowanie i wtedy dopiero w momencie podejmowania tej uchwały będzie zapytanie i oficjalna decyzja oraz głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To kto jest za przyjęciem projektu uchwały? W czwartek posłuchamy. Dziękuję bardzo. I projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok.
W tej uchwale zmieniamy elementy dotyczące informacji, którą uzyskaliśmy od ministra finansów, tak? Zmniejszono nam subwencje, planowany nawet, co mi się zdarzyło pierwszy raz, chyba odkąd jestem skarbnikiem, że zmniejszono nam planowaną kwotę wpływu z udziału z podatków od osób fizycznych. Do tej pory tylko posługiwano się zmniejszeniem subwencji, a nie prognozy. Pierwszy raz w życiu. No ale kiedyś musi być. Dodatkowo Szpitalne Centrum Medyczne poprosiło o prolongatę spłacie rat kapitałowych pożyczki, którą udzieliliśmy im w 2005 roku w celu wygenerowania środków na zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia OIOM-u. Reszta środków to niewielkie środki wygenerowane z dochodów. Gdyby były pytania, to odpowiem chętnie.
To znaczy ja chciałem się właśnie spytać o to, co pan skarbnik powiedział. Zmniejszenie dochodów o kwotę 124 tysiące na okrągło z tytułu odroczenia. Czyli rozumiem, że ktoś podjął decyzję o odroczeniu terminu płatności przez szpital tej pożyczki, tych rat kapitałowych od pożyczki, bo najpierw musi być decyzja, a dopiero może być przesunięcie. W związku z tym rozumiem, że taka decyzja jest.
Zarząd jako upoważniony, bo tylko zarząd podejmuje w tym decyzję, podjął taką decyzję. Oczywiście porozumienie, czy aneks do umowy zostanie podpisany po dokonaniu zmian w budżecie. Tak postępujemy w tych sprawach. I oczywiście zmniejszenie przychodów i wydatków. Tak. No.
My tą kwotę planowaliśmy również w wydatkach. W związku z tym zdejmujemy również wydatki, bo wiemy, że ta kwota wpływała i od razu wychodziła i tak wracała do szpitalnego centrum najczęściej. No, także szpital, dlatego mi tłumaczenie, że to ta kwota jest na zakup sprzętu, no jest taka tłumaczeniem ad hoc, bo przecież te pieniądze i tak zawsze wracały do szpitala, czyli na ten zakup sprzętu te pieniądze by trafiły z powrotem. A tak to będzie, że w 2018 roku w podwójnej kwocie szpital będzie musiał sfinansować te raty kapitałowe. I tylko na to chciałem zwrócić uwagę.
Przepraszam, panie przewodniczący, znaczy tu skarbnik powiedział, że po raz pierwszy nastąpiło udziału kwot podatku dochodowego. Dla mnie, jeśli bezrobocie spada generalnie w skali globalnej, jeśli pobory rosną, to podatek i pochodne, które powinny wpłynąć, powinny wzrosnąć, czy coś bliżej może, czy tylko przyjął decyzję skarbnik i własne przemyślenia jakieś były w tym materii, czy nie?
Jak pan radny przeczyta materiał, tam jest 6621 zł zmniejszenia prognozy przewidywanych dochodów. One oczywiście rosną w planach na następny rok, i to dość znacznie, tylko pierwszy raz mi się zdarzyło, że minister wysłał w październiku, prognozę, a później w lutym ją zweryfikował na in minus. Z reguły ta prognoza była podtrzymywana, tak? No tutaj nie wiem, co powodowało ministrem, tak? No, prawdopodobnie zmienili formułę obliczania, tak? To oznacza, że no, krótko mówiąc, kombinują przy podatku.
Dziękuję bardzo, tak specjalnie nie chcę co chwilę włączać, żeby nie przerywać, bo to za długo by trwało. Nie ma pytań? Jeśli nie ma, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu tejże uchwały o zmianie. Wszyscy za. Dziękuję. I następna to projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPI, niefinansowej. A tu? Wieloletniej, tak? Teraz, w tym momencie było. Było uchwały. Tak, prognozy finansowej. Na takie.
Oczywiście pochodna zmian w budżecie, jak również na wniosek dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych zadanie, które było przewidziane jako tegoroczne, czyli opracowanie dokumentacji na drogę, żebym nie skłamał, przebudowa drogi powiatowej Łożnica, Żółwia, Błoć, żeby rozłożyć ją na 2 lata, bo problem związany z zaplanowaniem tej inwestycji jest na tyle skomplikowany, że musi wykroczyć poza rok budżetowy. I tutaj prośba, żeby uwzględnić również to zadanie jako wieloletnie i limit wydatków ustanowić na 2018, żeby można było tą umowę podpisać, realizować i mieć dokumentację na przyszły rok do realizacji drogi.
Już. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. I punkt 13. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. Pan starosta, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, to jest już właściwy projekt, bo ostatnio był projekt projektu, który trafił pod ocenę związków zawodowych i był opiniowany również przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, uzyskał pozytywną opinię. W związku z powyższym jest zasadność podjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyli tak wygląda, jak wcześniej widzieliśmy ten projekt uchwały, który przygotowywaliśmy do zaopiniowania kuratorowi. Bez zmian. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. I następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim 3. Pan skarbnik, tak bardzo proszę.
Ja w imieniu pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, bo to są dwie uchwały bardzo ze sobą zbieżne, prosiłbym tylko państwa, żebyście uważnie przeczytali paragraf drugi każdej z nich. No niestety tak samo. Program systemowy, który przekazuje środki na Fundusz Pracy i tylko poprzez Fundusz Pracy. On jest realizowany z rachunku nie objętego budżetem powiatu, ale dysponent środków żąda od nas gwarancji, że jeżeli zostaną popełnione błędy i trzeba będzie oddać środki, to oddamy je ze środków budżetu powiatu, a nie Funduszu Pracy. Dlatego prosiłbym, żeby uważnie przeczytać. No tutaj mam nadzieję, że pani dyrektor będzie już bardzo skrupulatnie pilnować, żeby te środki były wydane zgodnie. Bo jeżeli nie, no to rzeczywiście my będziemy odpowiadać. Tu mam też mały problem, mały dylemat, bo generalnie rzecz biorąc jest to forma gwarancji. I powinniśmy gwarancję planować w budżecie powiatu, tylko no, jakby podstawa, kiedy to naliczyć i kiedy to umieścić w budżecie, no jest trudna, bo mamy odpowiadać dopiero w momencie, kiedy zostaną stwierdzone błędy, więc myślę, że jeżeli taka sytuacja będzie, będziemy reagować i takie rezerwy tworzyć, a na dzień dzisiejszy będzie to zero, tak? Nie będzie takiego elementu, no bo nie wiemy ile, w jakich formach i kiedy mielibyśmy to zwrócić. No i druga rzecz, no głośno się mówi o tym, że powiatowe urzędy od 1 stycznia nie będą jednostkami powiatu, a gwarantować mamy na przestrzeni lat 17-18, w związku z tym dlatego ta uchwała nie jest zarządu, tylko rady, bo kompetencje zarządu tylko dotyczą tych wniosków, które no nie budzą jakby kontrowersji, tak? Tutaj ten element gwarancyjny jest istotny. W uzasadnieniu około, na okrągło licząc, ponad 4 100 000 łącznie. No ale mam nadzieję, że aż takiej kwoty nie wydadzą źle. No. Generalnie kary są do 25% maksymalnie, no tak, te potrącenia, więc maksymalnie na 1 000 000 trzeba by było liczyć, ale no do tej pory jakby nie było zwrotów z urzędu.
ale słuchając tego, panie skarbniku, czy nie należałoby w tej uchwale zaznaczyć, że tylko za zobowiązanie wydane wówczas, kiedy biuro pracy jest w naszej gestii, bo jeżeli ono przejdzie gdzie indziej, ja bym się zabezpieczył, że tylko wówczas, kiedy dysponentem środków jest nasza jednostka. Bo gdyby...
Zabrałem głos. Przepraszam, ja odpowiem. Generalnie rzecz biorąc, to są tylko sytuacje z informacji ustnych, tak? Jeszcze nie mamy aktów prawnych, które by to regulowały, a przystąpienie do projektu jest obarczone koniecznością kontrasygnaty skarbnika. Żeby ona była skuteczna, musi dotyczyć całej umowy i nie możemy sobie ograniczyć, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona będzie naszą, bo będzie realizować projekt w okresie, kiedy no, jest integralną częścią powiatu, tak? Ja też bym chętnie z tego zrezygnował, ale niestety takie wymogi. Ja bardzo długo z Wojewódzkim Urzędem Pracy dyskutowaliśmy nad zasadnością jakby tej kontrasygnaty skarbnika, bo program jest skierowany tylko i wyłącznie w oparciu o Fundusz Pracy. Nie przechodzi przez mój budżet, a w związku z tym teoretycznie nie mamy odpowiedzialności za sposób realizacji projektu. Niemniej jednak oni twierdzą, że realizują go nasi pracownicy, za którego zatrudniającego jednostka odpowiada. W związku z tym no tutaj żądają kategorycznie tej kontrasygnaty skarbnika. A żebym mógł ją przedstawić, muszę mieć dyspozycję Rady. Nie mogę samodzielnie jej przedstawić.
No, też podczas przygotowywania się też mnie zaskoczył ten punkt drugi, paragraf drugi. No ale cóż, no właśnie.
Ja tylko powiem może tyle, że jak ktoś w tym wszystkim chce widzieć logikę, to jest bardzo to trudne, bo tu jest większy problem, to jest problem, no to już wspominaliśmy, że zaraz będziemy musieli zmieniać ten nasz program rozwoju, ponieważ tam też jest dużo kompetencji i dużo informacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, no bo jest to jednak dzisiaj bardzo ważna, jako rynek pracy, bardzo ważny element funkcjonowania przecież naszej jednostki. Natomiast tam w ogóle grubsze rzeczy będą wychodziły gdzieś po drodze, chociażby nieruchomości. Tutaj trzeba będzie też się pochylić nad tym, bo możemy stracić, a tak się tak naprawdę boimy, czy już nie straciliśmy, czy te decyzje gdzieś tam nie pozapadają dosyć szybko, ale to tak dynamicznie wszystko idzie, że dzisiaj nie wiemy, a jak wiadomo, poza protokołem w nocy podpisze prezydencji będzie. Także.
No ale co? Logiczne, nielogiczne, myślę, że... Przepraszam bardzo. No właśnie. To bardzo proszę, no dziwna sprawa, ale proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób młodych i tak dalej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. I co? I podobny projekt uchwały. Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim. Głosujemy od razu? Dobrze, to proszę bardzo, kto jest za? Tak, kto jest przeciw? Dwóch się panu wstrzymało. Dobrze, no i co? I na to wygląda, że jak doszliśmy, chyba niczego nie powinniśmy, do sprawozdania z działalności zarządu na sesję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Nie ma wniosków? Jakiś? Nie ma. To bardzo serdecznie. Jeszcze? To bardzo proszę.
Ponieważ nie będę na sesji, a miałem zadać pytanie na sesję, ponieważ przyjeżdża w czwartek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostałeś na pewno też tak, ja rozmawialiśmy wczoraj, dlatego mówię, że wiem, że i pani prezes nie będzie. W związku z tym też ja nie będę na sesji. Mnie proszono, żeby się spytać panie starosto i dostać odpowiedź na temat chodników w kulicach. Na jakim etapie w ogóle jesteśmy? Czy w ogóle coś się ruszyło w tym zakresie, że coś? Więc bardzo bym prosił przyjąć to tak, jakbym na sesji się pytał. Dziękuję.
No to...
O, przepraszam. Co?
Odpowiem od razu panu radnemu. Na tą chwilę jeszcze nic się nie dzieje, ponieważ nie mieliśmy tych środków z racji kwot, które znaliśmy możliwych do zagospodarowania. Nie mieliśmy tych środków zabezpieczonych w budżecie. I na tą chwilę, w momencie, gdy przed nami podpisane wcześniej porozumienia i umowy w ramach pozyskanych środków są realizowane i przygotowujemy poszczególne przetargi, musimy po prostu poczekać na to, czy w ogóle będą wolne środki, bo to, że my chcieliśmy wspólnie wykonać tą dokumentację, zresztą podobny temat dzisiaj gdzieś wychodzi nawet w Goleniowie, to jest chcieństwo. No. Tutaj akurat też jeszcze pozostaje kwestia tych gruntów. To wszystko nam będzie się, że tak powiem, klarowało teraz. Nie jesteśmy na tą chwilę gotowi, żeby w ogóle cokolwiek ruszyć w tym temacie. Późniejsze miesiące pokażą, czy w ogóle będzie szansa na to. Nie mówię tak, nie mówię nie, bo nie jestem w stanie dzisiaj określić ani w prawo, ani w lewo, jaka jest decyzja w tej sprawie.
Dziękuję serdecznie. Jeśli nie ma już pytań, to do zobaczenia w czwartek. Dziękuję. No pola staro się jakaś. Mam nadzieję, że do chirurga chyba muszę się wybrać. Powiem, zrzucić 20 kilo.